Ja tak już troszeczkę mówię z przekąsem, ale nie dajecie nam szansy, żebyśmy się uczyli od was, a my, jeżeli coś mamy wiedzieć, to ja zawsze braterstwo podkreślam i w naszym zgromadzeniu w Białogardzie podkreślamy, że tylko i wyłącznie przez zbór jest wiadoma rozliczna mądrość Boża. Nie ma takiego brata, nie ma takiej siostry, najwspanialszych, którzy sami posiadają wiedzę, którzy sami tam coś potrafią do czegoś dojść i wziąć ex cathedra wytłumaczyć. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że jeżeli będziemy o czymśkolwiek mówić, to chciałbym, abyśmy mówili o dziedzictwie naszej społeczności, braterstwo, o tym poznaniu, które mamy. Jeszcze zanim rozpocznę, to chciałbym, aby was zaprosić na konwencję w Białogardzie. Za 2 tygodnie, w niedzielę, ona już się będzie kończyła, ale będzie 3-dniowa. Także od piątku, soboty, niedzielę bardzo chętnie będziemy was gościć, będziemy chcieli z wami rozmawiać. Będzie nam bardzo miło, jak przyjedziecie i będziemy mieli w dalszym ciągu braterską społeczność. Drodzy braterstwo, zebrania pytań i w ogóle możliwość stawiania pytań to jest dobro, które posiada praktycznie nasza społeczność. Dlaczego to jest dobro? Dlatego, że poprzez pytania, które stawiamy i które szukamy później odpowiedzi na nie, to my kształtujemy nasze poglądy. To wy macie poprzez stawiane nam pytania możliwość ukształtowania moich myśli. Stawiając mi pytania, na które będą udowadniały czy mi, czy któremukolwiek z braci starszych, niedokładność jego tłumaczenia, niewłaściwość jego tłumaczenia, to zbór kształtuje poglądy starszych. I ja bym powiedział, nie dajcie sobie, drodzy braterstwo, tego przywileju zabrać. Pytania i to, że możecie się spytać brata starszego, diakona, braterstwo, jak te rzeczy się mają, ja bym powiedział, jest obowiązkiem braci starszych spróbować. To nie znaczy, że ja uważam, że oni odpowiedzą na wszystkie pytania. Nie, ja mogę wam powiedzieć tak już w tajemnicy, że ja mam 1000 pytań, na które nie znam odpowiedzi. Nie znam. Tylko cieszę się, że czasami my ich nie stawiacie. Bo ja bym wtedy musiał często powiedzieć, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale ja, braterstwo, to, że zbór kształtuje poglądy, zrozumienie, to już być może kiedyś tu mówiłem, bo czasami mi się zdarza, że coś przypomnę z mojego życia. Kiedyś byłem diakonem w zgromadzeniu, coś tam sobie powiedziałem na temat, wiem dokładnie co, nie będę tego błędu powtarzał. Siadam sobie zadowolony z tego, że powiedziałem, a siostra jedna mi powiedziała tak, a długo żeś nad tym myślał? A mój teściu mi powiedział, częściej zaglądaj do komentarza. No tak było. Także, braterstwo, zgromadzenie ma przywilej i ja chciałbym wam powiedzieć, nie rezygnujcie z tego przywileju. Każde pytanie traktujemy bardzo poważnie. Jak bracia wiedzą, ile razy tu prowadziłem, bo chyba 3 raz już teraz to zebranie pytań, to pomagał mi brat Józiu. Nie ma go dzisiaj. I jak dzwonił do mnie, że Janek, będziesz to prowadził, to ja powiedziałem, ale będziesz pomagał. Ale będziesz mi pomagał. No niestety jego nie ma. Będą mi pomagali inni bracia. Będę prosił niektórych do pomocy. Pytania są i trudne, i łatwe. Trudne są wtedy, jak się nie wie. Łatwe są, jak się zrozumie, prawda? To jest tak jak matematyka. Tabliczka mnożenia jest trudna, dopóki się nie nauczymy. Jak się nauczymy, jest łatwa. Pierwsze pytanie. Dlaczego Jezus chodził po wodzie? Trudne pytanie? Braterstwo, ja może nie będę prosił braci do pomocy, ale powiesz, że właściwie, wiecie, bardzo trudne. Bo ja tak naprawdę to mógłbym powiedzieć, ja nie wiem. Ja się kiedyś spytam Pana Jezusa. Dlaczego On chodził po wodzie? Ja mogę jedynie spróbować zrozumieć, co chciał nam przez to pokazać, co chciał nas nauczyć. Pierwsze, co powiemy, że Pan Jezus był pod wpływem Ducha Świętego, miał Ducha Bożego nie pod miarą i na tej podstawie mógł dzięki mocy Bożej czynić cuda, bo chodzenie po wodzie nie jest rzeczą naturalną, jest rzeczą cudowną. I pamiętamy to zdarzenie, kiedy szedł po morzu, uczniowie płynęli w łodzi i jak go zobaczyli, to co krzyknęli? Zjawa. Coś nienormalnego. To jest nienormalne, żeby człowiek chodził po wodzie. Bo jest to normalne? Nie jest to normalne, braterstwo. I Pan Jezus chciał coś pokazać, że ma taką możliwość i że kiedyś takie zdarzenie będzie w historii świata. Pokazał, że kiedyś przyjdzie. Jakbyśmy dokładnie tłumaczyli tą historię, że kiedyś powtórnie wróci do ludzi i już nie wróci jako człowiek. On się okaże nie w ciele ludzkim, tylko w cudowny sposób. I wtedy będzie chodził. Braterstwo, dla nas jest to i dla mnie jest to dowodem, że wtóra obecność naszego Pana, bo tam pewnej straży się okazał, i tu pokazuje Pan Jezus, że Jego wtóra obecność nie będzie obecnością literalną, tylko cudowną. To będzie cudowna działalność, po której mamy poznać po pewnego rodzaju znakach, które się będą działy. I tak mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Tylko jest zawsze dalszy ciąg, możemy sobie drażnić. No ale dlaczego Pan Jezus tak chodził? To jeżeli chcecie dalej, to musicie poczekać. To Pan Jezus wam powie dlaczego, bo ja nic więcej na ten temat nie wiem. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, wersecie 15 jest zapisany taki werset, bardzo często znany. To jest wtedy, kiedy Pan Jezus wydaje osąd systemu religijnego narodu żydowskiego, podkreślam, nie ludzi, tylko systemu religijnego narodu żydowskiego, i w 15 wersecie tego rozdziału mówi tak: biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowi obłudni, że obchodzicie morze i ziemię, aby uczynili jednego nowego Żyda. Źle robili, braterstwo, że obchodzili morze i ziemię, żeby prozelitę zrobić? To było źle? No z pozoru, no jak chcemy kogoś nawrócić, jak to u nas się mówi, nawrócić, żeby poznał prawdę. Dobrze czy źle? No dobrze, ale Pan Jezus mówi, że to jest obłudni. Abyście uczynili jednego nowego Żyda, a gdy się stanie tym nowym Żydem, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście sami. Bo wy jesteście synowie zatracenia, a ten, którego nawrócicie, to jest dwa razy gorszy niż wy. Jest też synem zatracenia. Bracie Franio, dlaczego? Co to znaczy dwakroć zatracony? Skorzystam z braci trochę.
Najlepiej by było, nie wiem, ale myślę, że tutaj chodzi o to, że chcieli, aby przestrzegać przepisy zakonu. A Pan Jezus już uczynił koniec tym ceremoniom zakonnym.
To jeszcze było troszeczkę przed czasem. To było zapowiedź końca, ale jeszcze troszeczkę przed czasem. Oni tak robili przez cały wiek. Jeszcze brat coś doda?
Myślę, że ty dodasz.
No nie wiem. A może brat Heniu? No wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Synem zatracenia, bo oni byli synem zatracenia. Bo zakon zamiast do żywota doprowadzić, wprowadził ich w przekleństwo. Stał się przyczyną, to przykazanie, które apostoł Paweł mówi, które miało mi być ku żywotowi, stało mi się ku zatraceniu. Przykazanie, które miałem do życia doprowadzić, zatraciło mnie.
No, proszę. Myślę, to drugie, gorsze zatracenie, bo wszyscy poganie podlegli, byli wyrokowi śmierci. To pierwsze zatracenie. A drugie, które uczynili im nauczeni w piśmie, kiedy mówili, że no, źle postępują, nie przestrzegają prawa, w związku z tym są synami zatracenia. Myślę, że to było to dwakroć, zatraceni, bo gdyby nie poznali zakonu i w nieświadomości wstali w królestwie, wtedy myślę, że byłoby im łatwiej. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo podobnie, braterstwo, myślę. Innymi słowy tak. Zakon, tak jak powiedzieliśmy, miał ich podnieść ku żywotowi. Miał im dać życie. Nie dał im życia. I oni, ale nie dał im dlaczego? Dlatego, że nie było możliwości? Mogło być. Jeżeli by go ktoś doskonale pełnił, jak apostoł Paweł mówi, to żyłby. On żyłby pod tym zakonem, bo to jest prawo Boże, które będzie obowiązywało w czasie wieku tysiąclecia. Na podstawie tego prawa zakonu, czyli prawa boskiego, rodzaj ludzki otrzyma życie. Ale nauczeni i faryzeusze nie potrafili sami wykonać tego prawa. Oni zaczęli obłudnie się okazywać. Ubrali się pewną klasę, grupę ludzi i uchodzili za ludzi bardzo sprawiedliwych. Zamiast powiedzieć narodowi, że nie są w stanie tego zrobić, uchodzili za ludzi sprawiedliwych, bo naród podzielili. To jest jedna rzecz. I na tej podstawie, braterstwo, chcieli ludzi przekonywać do swojego punktu widzenia. I obchodzili narody, chcąc uczynić Żyda. I czynili tych Żydów. Tylko ci Żydowie, drodzy braterstwo, to kiedy byli nowymi już, przyjmowali nie prawdę Bożą, zakonu Bożego, tylko ich błąd przyjmowali, czyli ich naukę. Stawali się ich naśladowcami, a nie naśladowcami Bożymi, a to wiodło do zatracenia. A bardzo często, jakbyście sobie przypomnieli, że dokładnie tak samo stało się z narodami chrześcijańskimi. Obchodziły narody chrześcijańskie i obchodzą dzisiaj świat, chcąc uczynić człowieka chrześcijaninem i czynią go chrześcijaninami. Ale bardzo często z tym przyjściem tych narodów pogańskich również przychodzi do chrześcijaństwa co takiego? Błąd tych narodów pogańskich. Bardzo, jak wiemy w historii, bardzo wiele błędów, które pogaństwo ma, zostało zaadoptowane przez narody chrześcijańskie. Ubrane inne święta. No, braterstwo, najbardziej znany taki przykład to jest święta gwiazdkowe. To, co jest nazywane gwiazdkowe. Nie mogli sobie z tym poradzić, zaadoptowali. I bardzo podobnie Żydzi robili, że do swojego błędu nakładali, często ulegali wpływy tych narodów, które przychodziły, chciały służyć. Przyjmowali ich z ich błędami. Przyjmowali ich zwyczaje i obyczaje i tłumaczenia. I to jest na pewno dla nas bardzo wielka, braterstwo, przestroga, żebyśmy czegoś takiego nie robili. Po prostu jakakolwiek droga i chodzenia na ustępstwa dlatego, żeby kogoś zatrzymać, przekonać, nie jest dobrą drogą i tu ewidentnie według mnie mamy określenie, że jest to sposób niewłaściwy, bo i jedno jest błąd i do błędu dołożymy następny błąd. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie Słowa Bożego występuje określenie Syn Człowieczy. Tak Pan Bóg nazywał swoich posłańców proroków. Jak również sam nasz Pan nazywał siebie, i tu jest Mateusza, Syn Człowieczy przyszedł. Bardzo często znamy. Jak możemy określić, biblijnie wytłumaczyć to określenie Syn Człowieczy? Ja tu bracia mówią, że z daleka przyjechali bracie Darku. Co to znaczy Syn Człowieczy? Pamiętasz, w Ezechiela, Synu Człowieczy, w Ezechiela jest chyba najwięcej, jeżeli ja dobrze pamiętam. Synu Człowieczy, Synu, no i Pan Jezus też się nazywał Synem Człowieczym.
No. Zgadzam się. Myślę, że to jest odniesienie do proroctwa Danielowego, gdzie to pojęcie Syn Człowieczy odniesione jest do naszego Pana, że to był pewien tytuł i pewna rola, która musiała być wypełniona przez naszego Pana, jako pomazańca. I kiedy nasz Pan przychodził i do swoich braci odnosił się do nich w ten sposób, jam ci przyszedł Syn Człowieczy, odpowiadał im i mówił im, że On jest tym, który był im przepowiedziany przez proroctwa. I było to po prostu wypełnienie tego, co proroctwo Daniela mówiło, że miał się w czasie naszego Pana spełnić. A wiemy, że proroctwo Daniela jest tym wspaniałym proroctwem, które mówiło dokładnie o czasie jego narodzenia, o 3,5 roku, połowa tygodnia, kiedy miał przyjść pomazaniec i jego śmierć miała nastąpić. Także myślę, że to była metoda, jaką Pan Jezus ukazywał swoim braciom, że jest On tym, który wypełnia tę właśnie rolę Syna Człowieczego.
Dziękuję bratu. Wydaje mi się, że brat Darek się ze mną zgodzi, jeżeli byśmy to, co on powiedział, powiedzieli w ten sposób. Że to jest zapowiedź, że Pan Jezus miał się urodzić jako człowiek. To jest podkreślone. Człowiek. Syn człowieczy. Syn człowieka. Czyli z ziemi ziemski. Człowiek. Nie istota duchowa, czyli która pierwsza obecność, to nie jest obecność istoty duchowej. Nie ma żadnego wcielenia, czy przeistoczenia, czy przybrania. Ubiera, urodzi się jako człowiek, syn człowieka. Bóg ma wielu synów. Pamiętacie, braterstwo? Jest Syn Boży. Kto? Adam, Syn Boży. Braterstwo. Syn, jeżeli tam rodowód byśmy czytali, to cały rodowód doprowadza z Łukasza do Adama, ale od naszego Pana Jezusa, który również jest synem czyim? Adama. Syn Adam, Syn Boży, ale Pan Jezus w rodowodzie jest synem Adama, czyli jest synem człowieczym, czyli ma naturę ziemską. Oprócz tego wiemy, że Pan Jezus, Pan Bóg jeszcze ma aniołów. Aniołowie są synami Bożymi. Cheruby, braterstwo, jest różnica między aniołami i cherubami? No jest różnica, ale jaka? Trudno wytłumaczyć. Ja wam powiem tylko i o czym dobrze wiecie, że cherubowie są rysowani czy malowani. Biblia z proroctwa Ezechiela to mówi, że mają 4 skrzydła, a cherubiny mają skrzydeł 6. Czyli jest syn człowieczy Adam, jest Syn Człowieczy Pan Jezus, jest Syn Boży, teraz wracamy, anioł, jest Syn Boży cherub, jest Syn Boży serafin i apostoł Paweł dokończa jeszcze jakąś myśl, że są księstwa, moce, zwierzchności. Bóg ma wiele synów na różnych, braterstwo, poziomach. I Syn Człowieczy to jest ten ziemski syn, Syn Boży. I Pan Jezus jest w zupełności Synem Bożym, kiedy był na ziemi, był doskonały, urodzony według natury, według zasad, które człowiek podlega. I dlatego spokojnie możemy do tego, mamy na pewno ku temu dowody, że możemy go nazywać Synem Człowieczym i to się do niego odnosi. Tu jest pytanie, które nie wiem, czy pytający chce się dowiedzieć, czy zna odpowiedź, a stawia pytania. Ja, braterstwo, czasami unikam takiego czegoś, żebyśmy nie stawiali pytania, jak już wiemy, jaką mamy myśl i żadne pytanie no, nie będzie dobre, dopóki nie trafimy w tą myśl pytającego. Może tak nie jest, może się mylę. Proszę podać chociaż jeden werset z Pisma Świętego, który by potwierdził istnienie klasy wielkiego grona. Bracie Franio, znamy?
No pewno,
nie wiem, że brat Franio to jest siostra gutowska. No, ja to nie wiedziałem. No, ale... No.
Ja myślę, ale że na podstawie Księgi Objawienia możemy wiedzieć o tym, że wielki lud, który wyjdzie z ucisku wielkiego, możemy popatrzeć na Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, o mądrych i nieroztropnych pannach. Możemy się, myślę, że do pieśni nawet sięgnąć, gdzie mówi o swojej siostrze, która nie ma jeszcze piersi. I myślę, że na podstawie nie może takiego bezpośredniego zapisu, ale to nam daje do zrozumienia, żebyśmy popatrzyli na to, że taka klasa istnieje, która wychodzi z jednego powołania, ponieważ nie ma powołania do takiej klasy wielkiego grona. Dziękuję.
Drodzy braterstwo, wszystko zawsze zależy od tego, co chcemy usłyszeć i czego się dowiedzieć. Bo czasami to bywa tak, że chcemy jako ludzie, dla mnie to jest zupełnie naturalne, ja często tak chcę, że chciałbym taki mieć werset napisany, że w Biblii, tam w Mateusza 10 rozdziale, 10 wersecie, żeby było dobrze pamiętać, było napisane tak, Pan Jezus mówi tak, a Pan Jezus powiedział, że będzie istniała klasa wielkiego grona. Jest taki werset? Nie ma takiego wersetu. Ale czy jeżeli mówimy, czy istnieje klasa wielkiego grona, czy mamy na to dowody, to wierzymy, że mamy. Nie ma, bo pamiętać musimy jedno, że ta konwencja jest pod hasłem wiary. W każdy jeden pogląd, braterstwo, oprócz pewnych dowodów biblijnych, to jeszcze trzeba w nie uwierzyć, że to tak jest. A dowodów, w moim przekonaniu, oprócz tego, co tu brat powiedział, czy innych, to braterstwo jest bardzo dużo w moim przekonaniu. Ja czytam to, co siostra tu powiedziała, 9 werset Księgi Objawienia, mówi tak. Potem 7 rozdziału, potem widział oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu, pokolenia i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. I dalej mówi werset 17. Albowiem baranek, który jest pośrodku stolicy, będzie ich pas i poprowadzi ich do wód żywych i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. A to są ci, którzy wyszli z ucisku wielkiego. Jeżeli połączymy, drodzy braterstwo, to z wersetem z Księgi Objawienia, że na wesele barankowe, na wieczerze wesela barankowego jest wezwana również pewna grupa ludzi, gdzie mówi, że błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego, to składając te dwa wersety mamy pewien pogląd, pewną naukę i nas to przekonuje. Jest masę dowodów, które mogą nas przekonać. Tylko, że musimy to być otwarci. To, co i brat Pietrzyk tu wcześniej powiedział z Księgi Objawienia, braterstwo, czy pierworodni, których Pan sobie kupił, których imiona są spisane, a jak wiemy, że pierworodni byli zastąpieni pokoleniem Lewiego, a pokolenie Lewiego dzieliło się na klasę kapłańską i klasę ludzi wierzących, czyli na jednych i drugich, na dwie grupy. No, jeżeli to nie jest dowód, to ja powiem, braterstwo, tak, ja nie znam lepszych dowodów. Ja nie potrafię lepszych dowodów dać i lepszych dowodów nie ma. A nawet bym powiedział tak, że każdy z nas, drodzy bracia, musi sobie znaleźć werset, który jego przekona. Każdy sam musi znaleźć sobie taki werset. My możemy sobie jedynie wzajemnie pomagać, że wiesz, no mnie ten werset przekonuje, ale to nie znaczy, że będzie przekonywał innego brata czy siostrę. Dlatego tak jak traktujemy, to mamy sobie tylko wzajemnie pomagać przez pewnego rodzaju sugestie. Nasza społeczność rozumie, że istnieje klasa wielkiego grona, bo klasa wielkiego grona, braterstwo, jest klasą miłosierdzia Bożego. Jeżeli się naprawdę pozna Pana Boga, to nie można pomyśleć, że nie będzie tej klasy. Jeżeli wie się, kim jest Bóg, jakie ma uczucia, to wiecie, to nie da się. To, że byli opieszali, że dla bojaźni śmierci, to tak naprawdę wedle doskonałej sprawiedliwości ktoś by powiedział, no to jest klasa, która nie dopełniła warunków. Ale jednak Biblia mówi, że co oni są? Pannami są, a panna jest czysta. Oni są tacy, ale pannami są. Czyli co, te panny zniszczy z tymi, którzy depczą krew przymierza na jednych zasadach? Jeżeli mnie ktoś, braterstwo, przekona, że Pan będzie niszczył tego, który depcze krew przymierza, przez którą był usprawiedliwiony, również z tym, który bał się prześladowań, bał się życia, bał się doświadczeń, unikał czasami niektórych rzeczy z bojaźni przed niektórymi rzeczami, że Pan Bóg równo potraktuje, nie myślę, że uda mu się mnie przekonać, że Pan Bóg taki na równo potraktuje. Zresztą pamiętamy, że w historii Abrahama i Lota, że Izali zatracisz kogo? Pamiętacie? Sprawiedliwego z niesprawiedliwym? A Pan mówi, ja nie, tak nie robię. I tu jest dla mnie, że to jest taki dowód. Jak pogodzić dwa wersety? Proszę sobie otworzyć. 1 Tymoteusza 6,16. Pamiętamy, co pisze tam, no, bardzo często cytowany werset, który mówi tak. Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna. A tekst z Ewangelii Jana, 5 rozdział, werset 26, ja przeczytam z kartki, w którym Pan Jezus pisze, albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Bracie Walenty, jak to wytłumaczymy?
Ci z braci, którzy czytają naszą literaturę, to znają dwa poglądy. Jeden, że ten werset odnosi się do Ojca naszego, który mieszka w niebie, a drugi pogląd jest taki, który podsuwa myśl, że to odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, zgodnie z tym zapisem z Ewangelii Jana 5,26. Ja myślę, bratostwo, że tak, jeżeli chodzi o Ojca naszego, który mieszka w niebie, to jest rzeczą oczywistą i myślę, że nawet apostoł święty Paweł nie musiał o tym pisać, że to jest istota, która posiada nieśmiertelność od zawsze i to się nie zmieni. Natomiast jest to dowód i potwierdzenie tego, że ta nieśmiertelność dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tą nieśmiertelność otrzymał przy zmartwychwstaniu. Czyli te słowa z Ewangelii Jana 5,26, które Pan Jezus wypowiedział w związku z Jego nagrodą, która była dla Niego przewidywana po zmartwychwstaniu. W Ewangelii Jana, to jest rozdział 17, chyba werset 3, Pan Jezus, nie trzeci, to są dalsze wersety, mówi, Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem pierwej, zanim świat powstał. Natomiast fragment 12 rozdziału Ewangelii Jana, już tutaj nie wertuję wersetek, żeby nie rozciągać myśli, który mówi, uwielbiłem i jeszcze Cię uwielbię. Również niektórzy bratacy uważają, że to dotyczy uwielbienia Ojca naszego, który jest w niebie. Ale ja tu bym chciał podkreślić, że Ojciec nasz, który jest w niebie, jest uwielbiany przez swojego Syna. Natomiast ten sam Ojciec i Syn są uwielbiani przez dzieło wywyższenia Kościoła. I to uwielbienie, które tam jest wspomniane w 12 rozdziale Ewangelii Jana, dotyczy uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli nieśmiertelności. Czyli nasz Pan Jezus Chrystus, o czym mówi w Ewangelii Jana, rozdziale 5, to wypełniło się przy Jego zmartwychwstaniu. I mnie przekonuje ten werset z listu do Tymoteusza, że to dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Dziękuję. Bratestwo, no bardzo podobnie myślę do tego, co brat tu powiedział. Znam te obie myśli, gdzie brat Russell tłumaczy w ten sposób, że te elementy, że jest królem królów, odnosi się do Pana Boga, bo Pan Bóg jest największym królem. Jest największym Panem, że mieszka, że ma nieśmiertelność, że mieszka w światłości nieprzystępnej, wszystko odnosi się do Pana Boga. Ale werset nie mówi o Panu Bogu. Bratelstwo nie mówi. Wszystko pasuje do Pana Boga, ale werset nie mówi o Panu Bogu. Bo werset mówi, bratelstwo, od wersetu 14 czytajmy. Abyś zachował to przykazanie, będąc bez mazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony. Czyli kto? Sam możny, król królujących i pan panujących. Byśmy czytali Księgę Objawienia, 17 rozdział, gdzie mówi, kiedy Pan Jezus przychodzi, jest królem królujących i panem panujący, to dokładnie o nim, który ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzestępnej. Tak, po wniebowstąpieniu otrzymał nieśmiertelność, mieszka w światłości nieprzestępnej. Problemem największym dla braci jest teraz ten fragment, którego nie widział żaden z ludzi. Bracia mówią, że przecież Pana Jezusa ludzie widzieli? Pana Jezusa widzieli. Ale czy Pana Jezusa w boskiej naturze, w chwale widzieli?
Nie.
Nie widzieli. I dlatego tu jest o boskiej naturze, o chwale, którą ma dzisiaj Pan Jezus. I tego nikt z ludzi nie widział. Może żeby, wiecie, jak są pewne zasady, to w zasadzie jest trochę wyjątek. Prawda? Że wyjątek, maleńki wyjątek jest, nie całkowity, ale maleńki, że kiedyś przed czasem jako poronionemu płodowi ukazał się komu? Saulowi starcu, późniejszemu apostołowi, tak? Ale było to cząstka. Jak jest powiedziane, że to, że dzięki, że żyjesz, jest dla ciebie łaską. Bo on prosił o uzdrowienie, a Pan mu odpowiedział, nie, dosyć masz na łasce. Bo łaską było, że przeżyłeś to spotkanie, bo człowiek nie może oglądać boskiej natury, żeby żyw został. I dlatego, braterstwo, ja myślę, że mówi, sam ma nieśmiertelność, Pan Jezus ma nieśmiertelność. Śmiertelność. I tą nieśmiertelnością, którą on ma, również tak jak była cała godzina poprzednia do tego poświęcona, braterstwo, że otrzyma również jego oblubienica i będzie miała sama nieśmiertelność. I to będzie atrybutem ich istot, tych istot o naturze boskiej. Tu brat Edzio wstawił pytanie, braterstwo, pamiętacie? Żeby nam dodać. Ja mogę tak trochę z uśmiechem bratu Edziowi powiedzieć, że w mojej Biblii nie ma takiego wersetu. Bo w mojej jest, że żonę też. Że żonę też zostawi. Ale jak często mi ciężko powiedzieć, ale w tym wypadku nowy przekład jest właściwszym przekładem. Że tam żona nie ma być. Bo trzeba wszystko zostawić, braterstwo, ale oprócz żony. Żony nikt nie ma prawa zostawiać. Ze względu na przekonania. Nie wolno zostawić. Braterstwo, są dwa śluby, które Bóg uznaje. Tak zwane śluby hermu, które są obciążone boskim przekleństwem. Przymierze, które zawierają ludzie wierzący z Panem Bogiem, które jeżeli nie dopełnił, są obłożone klątwą przez Pana Boga, czyli będzie za to kara, jeżeli nie dopełnisz. I ślub małżeński. Nie może być tak, że ktoś sobie pomyśli tak. Nie pasuje mi do mojego wyznania, to ja ją odprawię. Albo mi się postarzała i też ją sobie odprawię. Nie ma czegoś takiego, braterstwa. Jaka by nie była, bierzesz żonę, masz mieć. Dzieci w pewnym wieku, drodzy braterstwo, możemy zrezygnować, bo dzieci uzyskają pełnoletność i odchodzą z domów i oni za siebie są odpowiedzialni. Ale mąż i żona, bracie Tomku, to jest co? Jedno ciało, a ciała nie można dzielić. I dlatego myślę, że brat Edzio tylko sprawdzał tutaj naszą wrażliwość na ten temat. Proszę wytłumaczyć wersety z Psalmu 137 od wersetu 8 do 9. Czy te słowa odnoszą się do przyszłości, czy do przeszłości? Kto mógłby być błogosławionym za takie uczynki, czy człowiek? No dosyć taki trudny werset z pozoru, bardzo trudny, ale tak naprawdę jak wczoraj doszliśmy do zrozumienia, wcale to nie jest taki trudny. O córko babilońska, i ty będziesz spustoszona. Błogosławiony, któryś odda nagrodę twoją za to, coś nam złego uczyniła. Błogosławiony, który pochwyci i roztrąci dziadki twoje o skałę. Bracie Tomku, pamiętasz tłumaczenie tego? Proszę, Darku, pomożesz mi? O córko babilońska, i ty będziesz spustoszona. Kto to będzie? Jest zapowiedź, że będzie spustoszony, ale błogosławiony jest ten, który będzie cię pustoszył, który odda ci w nagrodę to, coś nam czyniła, który cię ukaże za to, coś nam czyniła, coś nam złego uczyniła. I 137, werset 8-9. I mówi tak: błogosławiony, który pochwyci i roztrąci dzieci twoje o skałę. I o skałę, bardzo ciekawe, braterstwo, że o skałę. Nie o ziemię, nie o ścianę, tylko o skałę roztrąci. A skałą tą jest? No myślę. No, bracie Darku, dopowiesz coś?
No, spróbuję.
Proszę.
Myślę, że to jest w pierwszym rzędzie odniesienie do historii Izraela, który był spustoszony przez Babilon. Bo ten psalm mówi o tym, że kiedy byli w niewoli babilońskiej, to zawiesili swoje harfy i nie śpiewali, nie radowali się. I ta okrutność tego sądu wymierzonego przez córkę babilońską nie podobała się Panu, bo o tym mówi wielokrotnie proroctwo Izajasza, że ten, który był rózgą w ręce pańskiej, nie może sam poczytać się, że jest wszystkim i może robić, co tylko mu się wydaje. I Babilon został również obalony słowem pańskim i zgodnie z tym, co przepowiedział prorok Daniel, również Babilon upadł. I to myślę, że to było historyczne takie wypełnienie. W drugim sensie to myślę, że córka babilońska to może być odniesienie do współczesnego chrześcijaństwa, które również wykonuje podobną rolę, kiedy łaska odeszła od Izraela i została przeniesiona na chrześcijan. Nominalny system, który powstał, wywyższał się w podobny sposób i posunął się zbyt daleko, podobnie jak uczynił to Babilon, i za to również przepowiedziana jest tutaj kara, która na niego ma spaść, ma go spotkać, ponieważ ta nominalność to jest niczym innym jak tylko właśnie spowszechnieniem imienia pańskiego i jego obietnic. I zło, które taki system wyrządza, polega na tym, że prawdziwe wartości pańskie, jego obietnice, powszechnieją ludziom i są postrzegane przez nich jako tylko czcza, ceremonia, czynione jest spustoszenie. Ja to tak bym do tego podchodził.
Dziękuję. Muszę się przyznać, że bardzo podobnie myślę, chociaż nie uzgadniałem akurat z bratem Darkiem punktu widzenia. Ja nie, bo w historii to zapewne to się wykonało literalnie. Że i dzieci były, córki babilońskie, zniszczone przez najazd Persów. To się wykonało. Ale ja nie, dla mnie wydaje mi się, że do pytającego to jest fakt historyczny, to na pewno można udowodnić i na pewno tak było, ale ja uważam, że tu jest głębsze znaczenie. Braterstwo, bo jeżeli ktoś, ja mówię do swoich córek, czasami córeczko, to jest odrzucające czy przyjemne? A jeżeli Pan Bóg mówi do ludzi, do Babilonu, braterstwo, czy wy to słyszycie? Do Babilonu mówi, córko babilońska, to jest takie negatywne czy takie trochę lepsze? No jest to chyba pozytywne. Dziwne to dla nas jest, żeby Babilon był córką, to jest trochę córką Pana Boga, to tak pasuje? Był ci Babilon kubkiem złotym, był córką, był jak najbardziej dziećmi Bożymi. Cały Babilon, czyli całe nominalne chrześcijaństwo, jakbyśmy, no nie ma tutaj planu wieków, ale byśmy sobie linię N tam pamiętacie, jest taka linia N. Na tej linii N jest ta piramida, która nie ma tylko wierzchołka, bo tą wierzchołkiem to jest Pan Jezus. I na tej piramidzie jest nazwane cały, wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, deklarują swoją wiarę, są nazwani chrześcijanami, czyli chrześcijanami, którzy bo wierzą w Chrystusa. Tylko, że my dzielimy i Biblia też dzieli, ku temu mamy prawo, że niektórzy chrześcijanie dali się co? Oszukać. Poszli w zamieszanie pojęć. Oni, ich teorie są sprzeczne. Dlatego to jest Babilon, bo Babilon znaczy tyle, co? Zamieszanie względnie brama do nieba, ale że to zamieszanie, w zamieszaniu pojęć są. Ale oni byli w łasce u Pana Boga, aż do czasu, w której obecności w Babilonie znajdował się Kościół. Mówi, upadł Babilon i stał się siedliskiem mieszkania istot, no tam jest wymienione, nieczystych. I jest powiedziane tam dalej, w takim jednym miejscu, gdzie mówi tak. I odtąd w tymże Babilonie nie będzie słyszany co? Głos oblubieńca i oblubienicy. Bo stał się głos wynić ludu z Babilonu, wynić, a do tej pory jest. To jest jedna rzecz, że córka babilońska, tak jak tu brat powiedział, teraz idę dalej za jego wątkiem, będzie spustoszona, bo ona przez cały okres czasu, ludzie oszukani, wierzący ludzie w Chrystusa, ale oszukani błędem, prześladowali drugich ludzi wierzących. I pamiętamy, jak w 6 rozdziale Księgi Objawienia spod ołtarza wychodził taki głos. Pamiętacie, jaki tam głos wychodził? Dokądże, Panie Boże Wielki i Sprawiedliwy, nie mści się krwi naszej, która została przelana? A odpowiedź jest jaka? Bo tu jest czas, a tam jest odpowiedź. Dopóki nie zostaną, wypełni się podszedł współsług braci twoich. Czyli spustoszenie Babilonu nastąpi, braterstwo, po skompletowaniu pierworodnych. Po skompletowaniu, nie wcześniej, tylko po skompletowaniu. Bo pytanie jest, czy to jest na przyszłość. Tak, to jest pytanie na przyszłość. A tym błogosławionym, który wykona sąd nad Babilonem, to jest nikt inny, drodzy braterstwo, jak nasz Pan Jezus Chrystus, który ukaże narody chrześcijańskie. Tylko, że braterstwo, tu jest taka rzecz, że jeżeli byśmy rozumieli Biblię literalnie, to sobie chyba nie wyobrażamy, że działalność Pana Jezusa będzie polegała na tym, żeby roztrącać dzieci o skałę, prawda? To się w naszej głowie nie myśli, że coś takiego może być. Czyli musi to być jakieś inne wytłumaczenie. I z pomocą przychodzi prorok Izajasz w 8 rozdziale, gdzie mówi, że bodajże 22 czy 3 werset, ja nie chcę cytować, że Jezus, skała, kamień, stał się czym? Kamieniem obrażenia obydwu domom izraelskim. I cielesnemu Izraelowi Chrystus się stał skałą, o którą urazili się, roztrącili się, czyli na który wpadli i się rozbili. Tak samo chrześcijaństwo jest wpadnie i zderzy się z Chrystusem takiego, jakiego sobie nie wyobrażali. Biblia to nazywa, że to roztrącenie to będzie zrzucenie na ludzi nic innego jak, bracie Tomku, gradu centnarowego. A centnar, no to jest bardzo duża waga. Taki grad będzie i tak będzie Pan Jezus rozbijał, czyli prawdą, skrystalizowana prawda pokaże błąd chrześcijaństwa i później mimo wszystko łaska do nich również będzie wracać. Dlatego, braterstwo, jeżeli cytujemy wersety, ja bym powiedział z boskiego punktu widzenia, to te same teksty, które bardzo strasznie brzmią, to wcale nie musi się tak odnosić, że ten błogosławiony będzie dzieci niszczył, bo taka wcale nie jest myśl, tylko że wyznawcy nominalnego chrześcijaństwa, czyli wszyscy ludzie nominalni, w zderzeniu z prawdą roztrącą się o tą skałę. A tą skałą jest nikt inny jak nasz Pan Jezus Chrystus. Zresztą nawet chyba z jednej z pieśni coś takiego śpiewamy. Czy prośba do Boga, aby poznać dokończenie swoje, jest właściwe i czy może być wysłuchaną? Bracie Heniu. Czy prośba do Boga, by poznać dokończenie swoje, to myślę, że to chodzi o jak się umrze, czy kiedy się umrze, w sposób, proszę.
No chyba nie jest właściwą prośbą, bo gdyby ludzie, nawet poświęceni, znali swój dzień, być może wykorzystywaliby to w niewłaściwy sposób. Zresztą Pan Jezus powiedział, że niektóre czasy i chwile to nawet On nie zna, tylko w Bożej mocy położył. Bóg swojej mocy położył. Po to, żeby, bo to ludziom nie jest potrzebne. Więc myślę, że to nie jest zgodne z wolą Pana Boga. Jeżeli prosimy o coś niezgodnie z wolą Pana Boga, to nie jest właściwe. Dziękuję.
Braterstwo, ja nie potrafię przeczytać znowu wersetu, że właściwe czy niewłaściwe. To tak byśmy chcieli według zakonów. Właściwe, niewłaściwe. Ja wam powiem moje myślenie. Może 30 lat temu, a może trochę więcej niż 30, to ja sobie myślałem, ja bym wszystko, Panie Boże, chciał wiedzieć. Jak umrze, ile dzieci będę miał, czy dzieci będą mądre, czy nie mądre, czy się poświęcą, czy się nie poświęcą, jak żona będzie, wszystko chciałem wiedzieć. Ale jak z latami przychodzą lata, to mówię, Panie Boże, ja Ci dziękuję, żeś Ty mi nie wszystko dał poznać. A nie daj Boże, żebyś mi dał poznać, kiedy ja mam umrzeć. Nie daj mi, nigdy mi, ja bym się modlił, nie daj mi poznać dnia mojej śmierci. Braterstwo, to jest olbrzymie doświadczenie. Te doświadczenie mógł znieść tylko i wyłącznie nasz Pan Jezus Chrystus, bo On nie wiedział, kiedy umrze. To człowiekowi się wydaje. To nie wiem, co by się działo, jakbyśmy wiedzieli, że tam przykładowo tego a tego dnia o tej godzinie umrzemy. To nam się tylko z pozoru wydaje, braterstwo, że jesteśmy tak silni, żebyśmy to znieść potrafili. Bardzo wiele ludzi, którzy dowiadują się, że pozostało im pół roku życia, czy tam krócej, no to wtedy bardzo straszne czasami rzeczy robią. Ja bym powiedział tej osobie, która wstawiła, bratu czy siostrze, ja bym powiedział, obyśmy się modlili zupełnie inaczej. Nie, Panie Boże, Ty mi nie mów, kiedy ja mam umrzeć. Ty zrób to wtedy, kiedy dla mnie będzie to najlepiej, kiedy będzie tak naprawdę właściwy czas. Bo jakbyś mnie wysłuchał, to byłoby to doświadczenie ponad możność moją. Tak ja rozumiem. Może ktoś jest na tyle silny, że może powiedzieć inaczej, ale ja nie myślę, że to jest rozsądne. A już przeżyłem te parę lat na ziemi i widzę, że ci, którzy byli silni, to zapomnieli o takim tekście, który stosunkowo jakoś niedawno nim żyłem. Kiedy apostoł Paweł mówi tak, kiedy jestem mocny, wtedy jestem słaby. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bo co się dzieje? Pan Bóg doświadcza akurat na tym punkcie, na którym ci się wydaje, że ty wiesz. I na to, na co ty najbardziej kładzisz nacisk, czy na sprawiedliwość, czy na miłość, czy na miłosierdzie, obojętnie na co, to Bóg cię w tym punkcie będzie doświadczał, nie w tym, co ty jesteś słabszy. On ci pokaże, że to, co ty masz, nawet jeśli dużo, to on ci wytłumaczy, że ty możesz mieć jeszcze więcej. Zawsze jesteśmy w tym doświadczeniu, braterstwo, w czym jesteśmy mocni. Ja może tu, szkoda, że są bracia z Białogardu, ale ja wam powiem tak, ja sobie tak kiedyś wyobrażałem, jest rzeczą niemożliwą, żeby starszy zboru poszedł na zebranie i był nie wiedział, co ma być badane, żeby się nie przygotowywał. No niestety, Pan Bóg mi otworzył oczy, że jest to możliwe. A nie wyobrażałem sobie tego. Nie wyobrażałem sobie, dlatego nie wszystkie prośby, które zasyłamy, ja bym powiedział, na szczęście Bóg jest mądrzejszy niż my. I nie wszystkie nasze modlitwy Pan Bóg wysłucha. I dziękujmy Mu za to, że naszych niemądrych czy niewłaściwych modlitw nie wysłuchiwa. Hebrajczyków 5:5. Jest następne pytanie. Zaraz otworzymy sobie. To jest 5 rozdział. Tam jest o zrodzeniu. Porodził nas chyba słowem prawdy. Czy Hebrajczyków 5:5. A nie, to nie to. Taki Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem, ale ten, który mu rzekł, syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził. Kiedy? No. Bracie Walenty. Kiedy? Kiedy do Pana Jezusa odnoszą się takie słowa?
Słowa zapisane w liście do Hebrajczyków, rozdział 5 i werset 5 są cytatem z psalmu 2, werset 7. I to jest dosłowny cytat. I ja kiedyś sprawdzałem ten wyraz konkordancji Stronga, dotyczący znaczenia wyrazu zrodził, spłodził, czy też stworzył. Te trzy określenia zrodził, stworzył, spłodził są tłumaczone z jednego greckiego wyrazu genea. I to zależy od tłumacza, w jaki sposób ten werset przetłumaczy, a tłumacze najczęściej tłumaczą werset w zależności od kontekstu, w jakim ten werset jest użyty. Jeżeli chodzi o ten zapis, to ten zapis wypełnił się w rzece Jordan po raz pierwszy i ten zapis tego prostu, mówię o psalmie drugim, wersecie siódmym, i ten zapis psalmu, co cytuje apostoł święty w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, wypełnił się też w czasie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jakby podsumowując pytanie, spłodzenie było w rzece Jordan, a narodzenie z Ducha Świętego było przy zmartwychwstaniu.
Dziękuję. Dokładnie tak samo rozumiem. Spłodzenie, jeżeli chodzi o spłodzenie, to w Jordanie, a najwyższym kapłanem dopiero się stał, kiedy powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wcześniej nie był, on był w formie zarodku, jako do czegoś, żeby być. Tak samo dokładnie, braterstwo, jak czasami mówimy o nas, że jesteście, jak apostoł Paweł nam mówi, jesteście naród święty, królewskie kapłaństwo. Jesteśmy? I tak, i nie. Zależy, z której strony spojrzymy. No, proszę, bracie Darku.
To tylko dodatkowy werset, który potwierdza to, co brat Walenty mówił i co brat wspomniał. W Dziejach Apostolskich apostoł dokładnie nam to mówi, werset 32 i 33, kiedy mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i spełnieniu się obietnicy o zmartwychwstaniu, iż ją Bóg wypełnił nam, dziadkom, wzbudziwszy Jezusa, jako też w psalmie, w którym napisane jest: Syn mój jesteś Ty, jam Ciebie dziś zrodził. To narodziny duchowe to pierwsze zmartwychwstanie dla naszego Pana. Tu jest właśnie definicja narodzin, jako narodziny z ducha równa się po prostu zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie.
Tak, braterstwo, mogę jeszcze dodać również, że tak naprawdę misja naszego Pana i te 3,5 roku cierpień, wspaniałego życia, wspaniałych cudów, wspaniałego nauczania byłoby niczym, jeżeli by nie było czego? Zmartwychwstania. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, aby się stał naszym najwyższym kapłanem. No, myślę, że zgadzamy się z tym. Dużo też się mówi o tolerancji. Dużo teraz mówi się o tolerancji. Czy Pan Jezus jest tolerancyjny i czy my oraz na ile mamy być tolerancyjni? No. Bracie Franio, to zależy, co rozumiemy tą tolerancję. Będzie chyba dylemat.
No ja myślę właśnie, bo tego słowa jako tako w Biblii nie ma. Tylko co rozumieć przez tolerancję? Dość często to, co tak nieraz jest mówione, że Pan Jezus był tolerancyjny. Ja myślę, że Pan Jezus nie był tolerancyjny. Przytacza się tą jawną grzesznicę, że nie potępił jej, ale powiedział do niej: idź i więcej nie grzesz. On nie przyzwalał na grzech. Czyli tutaj po prostu Biblia nam nie daje takiej furtki, żeby być na pewne rzeczy tolerancyjne na grzech. I myślę, że tego terminu, no nie wiem, co pytający miał właściwie do końca na myśli.
Na ile pamiętam, braterstwo, to jakiś tam mądry człowiek powiedział, że tolerancja to jest inna forma obojętności. To takie określenie jest. Ja inaczej wstawię. Czy Pan Bóg jest tolerancyjny? Czy był tolerancyjny względem Adama w raju? No, zauważcie, braterstwo. Wiadomo, my rozumiemy, że grona jadli, wzięli owoc w postaci gron. No nie mógł powiedzieć, no tak naprawdę, braterstwo, no co mu zależało powiedzieć, no raz zjadłeś, ale pamiętaj, drugi raz nie zjedz. Nie mógł? No nie mógł? Braterstwo, nie mógł. Nie mógł, bo u Boga nie ma od zasady, nie ma odstępstwa. Jeżeli ktoś w ten sposób rozumie tolerancję, to nie ma czegoś takiego. To nie ma, po prostu nie ma. Bóg nie może odstąpić od pewnego prawidła. Tylko, że braterstwo, my pamiętamy o czymś innym. że Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Bóg jest cierpliwy, Bóg nie omieszkiwa z obietnicą, tylko czeka, żebyś ty się opamiętał. Jeżeli ktoś myśli, że to jest tolerancja, to w tym znaczeniu jest. Cierpliwy w oczekiwaniu, tak. Ale jeżeli ktoś uchybi czemukolwiek, to boska sprawiedliwość, braterstwo nie może powiedzieć, że dobrze, ja ci tego nie pamiętam. A rodzice, którzy tak robią w stosunku do swoich dzieci, jak ustanawiają pewne prawa, a potem dziecko przestąpi te prawa i mówi, no następny raz to pamiętaj. To braterstwo, 100% pewności, że będzie następny raz? Będzie. Na pewno będzie. Na pewno będzie. Bo jak się raz pozwoli, to będzie. Bóg cierpliwie nas znosi i wdzięczni bądźmy Panu Bogu, że Bóg taki jest, że Bóg jest dobry, że Bóg się czeka, aż się opamiętamy, że się czeka, że zmienimy, że cały plan odkupienia przygotował, żeby nas wyzwolić z grzechu, ale grzech musi być zapłacony. Bóg nie ma tu odstępstwa. Karą za nasze grzechy to nie jest tolerancja boska, tylko jest co? Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ta cała tolerancja. Że Bóg dał kogoś innego, żebyśmy my mogli żyć, bo On nie mógł odstąpić od tej zasady. Wydaje mi się, że to jest dosyć... Tak osobiście myślę, że często to słowo jest nadużywane w naszej społeczności, że bądźmy tolerancyjni, bo bierze się to z potępianiem. Nie, my nie mamy nikogo potępiać, my mamy być wyrozumiali. Braterstwo, wyrozumiali do cudzego zachowania, nawet niewłaściwego, co nie znaczy, że mamy to zachowanie popierać. To są dwie różne rzeczy. Wyrozumiali mamy być, Pan Bóg jest wyrozumiały, cierpliwi mamy być, ale nie to, że powiem, no dobra, jak tak zrobisz, to Bóg cię takiego stworzył, to ja cię też takiego przyjmę. Na pewno tak nie ma być. W proroctwie Ezechiela, 47 rozdział, od wersetu 1 do 5, ja już nie będę odczytywał, tam jest ta rzeka, albo odczytamy, tam jest ta rzeka, która wychodzi spod ołtarza, i tam się zwiększa. Co znaczy woda do kostek, kolan, pasa, a potem, że trzeba było przepływać. Bracie Heniu. Tam od strony północnej, spodkiem, od ołtarza, po stronie południowej domu. Ale spod ołtarza. Bardzo ciekawe, że spod ołtarza.
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale chodzi chyba tu o prawdę, która wypłynęła, która w miarę czasu jest lepiej zrozumiana i kiedy ona będzie przybierać na wielkości, to dojdzie do tego, że świat pochłonie, że ludzie będą musieli płynąć, czyli nie wiem jak powiedzieć, no ta prawda ich zabierze, poprowadzi do Boga. To dziękuję.
Tak. Proszę, pamiętacie takie wydarzenie z życia naszego Pana, że w święto kuczek stanął na jednym miejscu i powiedział, pamiętacie co wtedy powiedział, bo jest powiedziane w święto kuczek, a święto kuczek jest obrazem na czas wieku wieku tysiąclecia. To jest czas, obraz na czas wieku tysiąclecia, na wspomnienie tego, że w kuczkach, czyli w namiotach mieszkaliśmy, rodzaj ludzki będzie wspominał. Ale Pan Jezus, jak braterstwo stanął, to powiedział, że On jest czym? Studnią wody wytryskującej. Studnią wody wytryskującej. Pan Jezus sam stał się studnią wody wytryskującej. Ale mówi do uczni swoich tak, przyjdźcie, pijcie darmo tą wodę, korzystajcie z tego, a jak się jej napijecie, to się stanie co? Co się stanie? Stanie się w was źródłem wody wytryskującej ku żywotowi. Czyli każdy członek Kościoła, braterstwo, jak przyjmie naprawdę naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, stanie się źródłem wody wytryskującej. To, co brat Edzio tłumaczył przez godzinę przeszło nam, że otrzyma życie, życie same sobie. Dawca życia, dawca czegoś. A jeżeli się bym powiedział tak, tak już obrazowo mówiąc, te 144 tysiące strumyków razem złoży, to z czasem będzie to wielka rzeka? Będzie, braterstwo. I tu jest właśnie ciekawe, że wychodziło spod ołtarza, ołtarz, który przedstawia ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że Kościół, braterstwo, będzie uczył w czasie wieku tysiąclecia rodzaj ludzki. I nie od razu, tak jak niektórzy mówią, trzeba rzucić ich na głęboką wodę. Prorok Izajasz mówi, że będzie ich prowadził z wolna, jako owce. Opiekował się z nimi będzie i będzie im coraz więcej dawał. Aż dojdzie do takiego miejsca, jak prorok Izajasz mówi w 11 rozdziale, bodajże w wersecie 9, że będzie napełniona ziemia znajomością pańską jak woda, jak morze wodami. Ale czy od początku wieku tysiąclecia? Nie, bo ludzie nie byliby tego w stanie znieść. Będzie sukcesywnie. Najpierw będzie taki mały deszczyk błogosławieństw, a potem będzie tak dużo, że ludzie już tylko będą mogli dosłownie pływać. Tak jak trzeba było, żeby przejść, trzeba było przepłynąć, to ludzie będą się uczyli pływać w tej nauce, żeby naprawdę w niej nie potopili, bo ona nie jest. Jakby od razu było morze, to by ludzie tonęli. Ale że będzie sukcesywnie coraz więcej, ludzie z tego będą korzystali błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Pytanie teraz, na które lubię odpowiadać. Na czym polega możliwość uzyskania zbawienia przez kobiety dzięki macierzyństwu? No, to jest wiele sióstr ma z tym problemy. Bracie Franio, powiedz siostrom, jak to jest, że będą zbawione za rodzenie dziatek. 1 Tymoteusza 2,15 to jest.
Ja nie myślę, ja myślę tutaj jeszcze za wychowanie dziatek.
No to jest pytanie takie. Na czym polega możliwość uzyskania zbawienia przez kobiety dzięki macierzyństwu? Bo nie za bardzo zrozumiałem, co brat powiedział. Za wychowanie? Braterstwo, no biorąc tak dosłownie wprost, no to właściwie kobiety mają bardzo łatwą sprawę. Chcą być zbawione, niech narodzą dzieci. Nie wiem, co ile czasu można. Narodzić dużo dzieci, będzie zbawienie. No wiecie, byśmy wam zazdrościli, jakby to była prawda. Byłoby to logiczne takie myślenie? Nie byłoby logiczne. A Biblia jest logiczna, ona jest rozumna, braterstwo. To tam są w tych krajach kiedyś w ogóle i u nas dużo dzieci się rodziło. Dzisiaj są wszyscy naraz mądrzejsi, bo są inne możliwości techniczne i dlatego dzieci się nie rodzą, bo bieda jest, mówią, a kiedyś biedy nie było. Ale braterstwo, powracając do tego, i mówi tak. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek. Jeśli by została w wierze, w miłości, w świętobliwości, z miernością. Braterstwo, jeżeli dziatki tej niewiasty pozostaną w wierze, jeżeli ona doprowadzi do zbawienia swoich dziatek, swoich dzieci, dzieci, rodzone dzieci, te, które urodzi, braterstwo, to ona sama musi mieć co, braterstwo? Musi mieć wiarę i wiedzę. Ona sama musi mieć te zbawienie w sercu, bo żadna z naszych sióstr, drogie siostry, nie przekażecie zbawienia swoim dzieciom, jeżeli same nie macie wiary. Jeżeli nie jesteście zaangażowane, jeżeli wy nie będziecie żyły tą nauką, to wasze dzieci też nie będą żyły. Oprócz tego nawet możecie żyć i jeszcze będzie trudno, bo czasami Pan Bóg zrobi tak, czy otoczenie będzie tak wpływało, że wy będziecie starały się, a nie będziecie mogły, bo to jest w gestii Pana Boga. Ale musicie jedno wiedzieć. Jeżeli nie będziecie miały co przekazać dzieciom swoim, to wy im nie przekażecie i one zbawione nie będą. I pamiętajcie, że jest to troszeczkę będzie, jesteście za to odpowiedzialni, tak samo jak odpowiedzialni są bracia starsi, którzy stają na tym miejscu, to matki są odpowiedzialne za swoje dzieci, żeby pozostały w prawdzie, bo one będzie zbawiona, jeżeli tego zbawienia się nauczy i te zbawienie przekaże. Wydaje mi się, że to jest piękna myśl i piękna nadzieja, Często mówią tak o wielu ugrupowaniach chrześcijańskich. No to jest niesprawiedliwe, że kobiety nie mogą uczyć. Brzezo, nie ma większego błędu. Siostry, wy możecie uczyć. Wy możecie uczyć własne dzieci. Tak, często mężowie zajmują się czymś innym, czymś takim. No proszę cię już raz. No tak, ale to się odnosi, tak, na pewno odnosi do jednych i drugich, do mężczyzn i niewiast, ale to jest nauczanie niewiast, to jest nauczanie naszych sióstr. Mężów nie ma w domu, pracą, gdzieś tam gonią często, gdzieś wyjeżdżają, a ich żony mogą nauczać ich dzieci. Filimona. Pierwszy rozdział 15 do 16. Ja nie będę odczytywał, bo czas już nam bardzo szybko ucieka. Co znaczy głosić Chrystusa ze zazdrości lub ze sporu? Bracie Darek. Zazdrości lub ze sporu. No pamiętasz ten werset już.
Myślę, że czasem motywacją, która kieruje ludźmi, może być przez Pana użyta w dobrym celu, w różny sposób. I to jest jeden z przykładów. Czasami gniew ludzki Pana Boga chwali, czasami zazdrość, zawiść również to powoduje. I myślę, że znane są praktyczne przykłady, kiedy człowiek z przyczyny sporu umożliwiał dyskusję, która innym otwierała oczy, a może i samemu dyskutantowi otwierała oczy. Także motywacja czasem, aby uczynić coś przeciwko prawdzie, aby tą prawdę zdyskredytować. Na przykład ja pamiętam w historii zboru chrzanowskiego, kiedy zbór powstawał, to było tak, że ksiądz zapowiedział z ambony: proszę nie chodzić tam i tam, bo tam się zbierają jacyś inowiercy. Był rzeczywiście przeciwny temu, co spowodowało, że wszyscy ci, którzy byli ciekawi, tam się udali, no i już więcej nie wrócili stamtąd, bo pozostali. Także ze sporu, czy też z nienawiści, tą złą motywację Pan Bóg może odwrócić w kierunku dobrym, bo Ewangelia się wtedy szerzy i, że tak powiem, popularyzuje się.
Dziękuję. Przeczytam ten werset. Wszakże niektórzy zazdrości ze sporu, a niektórzy też z dobrej woli Chrystusa każą. A ci, którzy ze sporu Chrystusa opowiadają nieszczerze, mniemają, iż przydawają ucisku związkom moim. To nie jest sposób pochwalany. W innym miejscu apostoł Paweł, to jest Filipensów, bo ja chyba powiedziałem Filemona, bo tak tu jest napisane, ale to jest Filipensów, przepraszam bardzo, że niektórzy na przekorę, z innych pobudek, zazdrości, żeby mieć jakieś efekty, że ja też kogoś potrafię przekonać, i w pewnym miejscu mówię: dobrze, niech będzie opowiadane, jakkolwiek. Ale czy to jest metoda zalecana przez Biblię? Nie jest braterstwo, to nie jest metoda. Chrystus ma z dobrej woli być, z miłości do prawdy ma być głoszony i opowiadany. I jeżeli ktoś ze złych pobudek chce brać udział w pracy pańskiej, żeby zaistnieć, żeby siebie pokazać, żeby swoje ugrupowanie wywyższyć, żeby błysnąć, żeby ładnie było, żeby ludzie może poklaskali. Braterstwo, to są metody niewłaściwe i tak nie powinniśmy, w moim przekonaniu, nigdy czynić. Teraz zobaczymy, jakie inne teraz wyciągnęło mi się takie pytanie, za którego stawiającego muszę przeprosić. Ja nie wiem, kto to był. Ale ja go naprawdę bardzo mocno przepraszam, bo taka karteczka u mnie w domu na biurku leży już od paru miesięcy. Ja ją znalazłem. Była takie kiedyś pytanie wstawione. Ja nie wiem, czy jak to się stało, że ona trafiła do mnie do domu. Zapewne nie wiedziałem odpowiedzi na to pytanie, albo coś, że tak powie, troszeczkę pokręciłem i dlatego je sobie zabrałem, wiedząc, że coś nie tak. Ale ja jeszcze tą osobę będę prosił, która tą karteczkę dała, żeby jeszcze się wstrzymała, bo ja naprawdę tak do końca nie znam. A czytałem teraz ten fragment, jest bardzo ciekawy fragment, bo to jest z Ewangelii Jana 11, rozdział 16, werset, gdzie mówi jeden z uczniów: Tomasz, co oznaczają słowa: pójdź mi, abyśmy razem z nim pomarli. Spierw mi się wydawało, bardzo łatwo się da wytłumaczyć, że starczy powiedzieć, no czasami są takie spontaniczne uczucia, że zrobimy coś wszyscy razem, no pomrzemy i będzie. Czasami są takie zapędy. Na pewno i tak można w jakimś sensie wytłumaczyć. Ale z powyższych wersetów, drodzy braterstwo, uważam, że jest to dużo głębsza myśl i ja nie jestem w stanie na to dzisiaj odpowiedzieć. Przepraszam. Tym bardziej, że to już na pewno było rok temu. Nie wiem, czy z Białogardu, czy z Budziarz, czy z kiedy. Jak Pan pozwoli, jak nam da poznanie, to spróbujemy ten werset potłumaczyć. Nie wiem. Po prostu. Hebrajczyków 10:18. Co oznacza stwierdzenie? Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Bracie Franio. 10:18.
No jak nastąpi odpuszczenie, to nie będzie już potrzebna ofiara za grzech. Dopóki nie ma odpuszczenia grzechu, to jest ofiara.
To znaczy, rozumiem, że brat tłumaczy nam, że to mówi na przykładzie narodu żydowskiego, że oni składali ofiary za grzech. Rokrocznie najwyższy kapłan składał ofiarę za grzech. Ale kiedy Chrystus przyszedł, jedną ofiarę raz złożywszy zsiadł po prawicy Bożej na wieki, to wtedy już nie potrzeba jest ofiary za grzech. Ale której ofiary? Tej rokrocznej składanej przez naszego Pana, bo Pan Jezus stał się poza figurą tamtej właśnie ofiary w narodzie żydowskim składane. Dlatego, braterstwo, tu dalej jest ta myśl. Jeżeli ktoś dzięki dziełu odkupienia Pana Jezusa zostaje z niego zdjęte to, co brat tu powiedział, przekleństwo grzechu Adamowego, to tak naprawdę on w tym momencie jest usprawiedliwiony i on już nie musi składać tego typu ofiar. I dalej mówi tak, jeżeli się tak stało, jeżeli naprawdę jesteś usprawiedliwiony, jeżeli umarłeś z Chrystusem, to mówi wtedy tak, mając wtedy, jeżeli mamy to odpuszczenie grzechów, mając wtedy, bracia, wolność, czyli prawo, dzięki tej ofierze Pana Jezusa, wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czyli, że w pewnym momencie czasu Pan Jezus zastosował, czy przypisał, jak to może częściej używamy, zasługi swojej ofiary za Kościół, za ludzi wierzących i ludzie wierzący w ślad tej ofiary naszego Pana mogą wejść od czasu którego? No, od kiedy wierzący mogą iść za Chrystusem? Od dnia Pięćdziesiątnicy, tak. Bo wtedy wszedł do nieba, stał się ubłaganiem za grzechy nasze. I od tej pory mamy wolność wnieść, bo On nam przypisał swoje zasługi. Tu jest takie pytanie, które bardzo często czasami bracia poruszają odnośnie sądowej stolicy Chrystusowej, 2 Koryntów 5:10. Czym jest sądowa stolica Chrystusowa? 1 Koryntów. Nie, to jest pomyłka, to musi być 2 Koryntów. Cytuję za... Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe. Bracie Bywalec. Czym jest sądowa stolica Chrystusowa?
Kościół Chrystusowy w wieku Ewangelii jest na sądzie, o czym świadczą słowa apostoła świętego Piotra, że sąd rozpoczął się od domu Bożego. W obecnym czasie jesteśmy na sądzie. Natomiast ten werset bardziej zmierza w tym kierunku, co brat dzisiaj mówił w pierwszym temacie, co jest związane z zapisaniem w Księdze Żywota. Więc to będzie czas w czasie naszego zmartwychwstania, że musimy wziąć zapłatę. To już nie jest czas próby, ale czas zapłaty. Musimy wziąć zapłatę albo odebrać zapłatę za uczynki dokonane ciele. Ja rozumiem, że to jest czas zapłaty albo inaczej wyniku naszego sądu, który trwa od czasu naszego poświęcenia aż do śmierci.
No. Braterstwo, ja myślę, że... Bo tu często zdarzają się dwa poglądy. Że to gdzieś się tam odbędzie w niebie. Bo jest to trochę prawda, ale więcej nieprawdy. Braterstwo, bo tak, my Pan Jezus, jeżeli dzisiaj siedzi na stolicy, jeżeli tak możemy przyjąć sobie obrazowo, to siedzi gdzie?
W niebie.
A my gdzie jesteśmy? A tam jest jakie słowo? Musi objawić. Pamiętacie, jakie tam słowo jest? Każdy się musi objawić. Tu jest stanąć, a Rzymian jest objawić przed sądową stolicą Chrystusową. To jest objawić. Tam jest tenero, takie słowo, które dosłownie znaczy pokazać się, kim jest. I braterstwo, tak naprawdę to my się dzisiaj pokazujemy, kim my jesteśmy. Żyjąc tu na niebie, Pan Jezus jest tam, w niebie, i On co? Jako najwyższy kapłan, On na nas patrzy. On patrzy. Jeżeli trzeba, to przycina ten knot, doświadcza, psyła kary, bo my się pokazujemy, kim my jesteśmy. Ale jeżeli ktoś z braci chce, i ja myślę, że ma pełne prawo powiedzieć, no ale skutek tego, co tu przeżył, to będzie ponosił gdzie? W niebie. Że tam otrzyma nagrodę. Ale braterstwo, jeżeli byśmy byli tak naprawdę do końca konsekwentni, aby odniósł to, co czynił w niebie, dobre lub źle, złe, to by pięknie pasuje, jeżeli to jest mowa o członku Kościoła, który czynił rzeczy dobre. To on w niebie zostanie nagrodzony. A jeżeli ktoś, no nie był taki całkiem dobry i miał tych uczynków złych bardzo dużo, to co, on znajdzie się w niebie? Nie znajdzie się. Nie może, braterstwo. To nie jest. Dlatego Chrystus dzisiaj używa również innej stolicy swojej. Pan Jezus ma dzisiaj postawioną stolicę też tu na ziemi. A tą stolicą jest nic innego jak zgromadzenia ludu pańskiego. Pamiętacie te słowa, które mówi tak: jeżeli komukolwiek odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone. Apostoł Paweł w jednym miejscu to powiedział tak: czy naprawdę nie ma tam wśród was mądrego? Bracie Tomku, pamiętasz? Do Koryntu. Powiedział: naprawdę nie umiecie sami sądzić swoich spraw? Nie ma tam rozumnego? Braterstwo, z historii narodu żydowskiego ja wam dam dowód, że zbory pańskie dzisiaj są przedstawicielami tej dużej stolicy Chrystusowej, która jest w niebie, i wyrok tam oczywiście od tamtej należy. To nawet nie podlega żadnej dyskusji, żeby sobie nikt z nas nie pomyślał, że my mamy takie prawa. Nie. Ale tu jest taka historia opisana, 4 Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, od 22 wersetu. Ale jeśli by z przygody bezwaśnie kto popchnął albo nacisnął czymkolwiek nieumyślnie, albo jeśli by jakim kamieniem, od którego mógł umrzeć, rzucił nań z nieobaczenia, umarłby, nie będąc mu nieprzyjacielem ani szukając jego złego, wtedy rozsądek uczyni zgromadzenie między tym, który zabił, a między powinowatym zabitego, według tego prawa. Rozsądek uczyni ten, no, zgromadzenie. Jeżeli brat zgrzeszy, braterstwo, to zgromadzenie uczyni rozsądek, czy go wyrzucić ze społeczności, czy go ze społeczności nie wyrzucić. I wybawi zgromadzenie mężobójcę tego z rąk powinowatego, onego zabitego, i każe się mu wrócić zgromadzenie do miasta ucieczki. A naszym miastem ucieczki jest kto? Co my mamy za miasto ucieczki, braterstwo? Mamy czy nie? A ile tych miast ucieczki mamy? No, braterstwo, 7. 7 miejsc, do których się możemy udać, ale te 7 miejsc przedstawiają zawsze jedno i to samo. My, żeby być uratowani od naszych grzechów, musimy uciec do Chrystusa. Uciec do Chrystusa. Tym miastem ucieczki naszym jest Chrystus. Ale zgromadzenie stwierdzi, że no jeżeli ktoś rozmyślnie grzeszy, rozmyślnie źle postępuje, rozmyślnie łamie prawa, to zgromadzenie mu powie, wiesz, dla ciebie to ty lepiej idź tam na zewnątrz, bo ty do tego miasta ciebie nie wysyłamy. Bo ty rozmyślnie grzeszysz. A ofiara Chrystusowa nie starcza za tym, co za tego, co rozmyślnie grzeszy po wzięciu znajomości. Co Bóg z nim uczyni, my nie wiemy. I to nie jest nasza rzecz. Tylko my nie odsyłamy, dla tych nie wystarcza i mamy werset z Biblii. Dlatego mniejsze sądy mamy dzisiaj prawo, braterstwo, odprawować, tak jak apostoł Paweł mówi. Nie to, że potępiać, bo to jest zupełnie coś innego. Prawa potępiać nie mamy nikogo, nawet najgorszego grzesznika w naszym przekonaniu, ale pamiętając, że ostateczny sąd należy tam do Pana Jezusa, który tam w niebie patrzy na nasze życie, ale zgromadzenie mają odpowiedzialność po to, żeby były czyste. To jest dane po to, żebyśmy się mogli oczyszczać, żyjąc przed sądową stolicą Chrystusową. Bracia na nas patrzą, spoglądają i widzą, czy ten brat Janek dobrze się zachowuje, czy źle. I mają obowiązek mu zwrócić uwagę, jeżeli widzą w nim jakieś wady. Mają obowiązek, i ja, braterstwo, często podkreślam to, macie obowiązek względem mnie powiedzieć mi, jeżeli ja coś złego robię, a ja mam obowiązek względem was, bo my mamy sobie wzajemnie ręce podnosić. W objawieniu świętego Jana w rozdziałach 2 i 3 wymieniane są listy do 7 zborów Azji Mniejszej. Uznajemy, iż nazwy tych zborów mają ukryte znaczenie. Kolejno pożądane, goryt, ziemskie wywyższenie, przyjemność, woń i to, co pozostaje, i braterska miłość, sprawiedliwość ludu. Na jakiej podstawie uznajemy takie tłumaczenia? No myślę, że nie będę odpowiadał na te pytanie, prawda? Wiecie dlaczego? Proszę? No przed chwilą było odpowiedziane, prawda? No było, no nie będziemy na tej podstawie, co tu brat Edziu nam tłumaczył. Ja oczywiście rozumiem dokładnie tak samo, jak było mówione. Jakie fragmenty Pisma Świętego potwierdzają lub zaprzeczają zdaniem, jakie często wypowiadają bracia? Powinniśmy miłować grzech, nie powinniśmy miłować grzechu, ale grzesznika. Na przykład, czy nie są sprzeczne ze słowami? Z takim nawet nie jadajcie, taki niech ci będzie jako poganin i celnik. No, bracia Franio. Nie miłować grzechu, ale grzesznika.
Ja myślę, że tam, co jest wymienione, że jeśli niech ci będzie jako poganin i celnik, ale to już jeśli zboru no nie usłucha, nie mieć z takim społeczności. Ktoś kiedyś powiedział, no dziwne jest, żeby ktoś przeszedł przez takie stopnie i aż zboru nie usłuchał. Ja myślę, że co innego jest tutaj nienawidzić grzech, a nie grzesznika, no bo grzech, no nie możemy dawać żadnego przyzwolenia na grzech. A z kolei, jeżeli są popełniane pewne grzechy, to jest możliwość jeszcze odwrócenia się.
Ja, braterstwo, odpowiem na to pytanie. Czy Pan Bóg miłuje grzech? A grzesznika? Proszę? Mamy odpowiedź. Pan Bóg nie miłuje grzechu, brzydzi się grzechem, ale grzesznika? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który weń wierzy, nie zginął. Czyli nie może. Ja nie chcę już tłumaczyć, bo czas nam... Jeszcze mamy 20 minut, brat powiedział. Ale... że na pewno to nie może być sprzeczności z tymi tekstami. To jest rzecz niemożliwa. Nie jest sprzeczny, bo Bóg tak zrobił. Pamiętamy z listu do Efezów, 2 rozdziału, braterstwo, że kiedy byliśmy w grzechu, grzechów, takimiśmy niekiedy byli. Tam wymienia wszeteczeństwa, cudzołóstwa, różne rzeczy. Mówi, to wtedy Chrystus za nas co? Umarł. I Bóg nie umarł za ten grzech, co my robimy, tylko za nas. Zrobił tą ofiarę za nas, żebyśmy my mogli być uratowani. A jest zupełnie coś innego, braterstwo, mieć jako poganina i celnika kogoś, kto chce z premedytacją nie posłuchać się zboru, to mieć go jako poganina i celnika. A czy poganina i celnika mamy nienawidzieć? Mamy co? Też go miłować. Tylko mieć go jako poganina i celnika. Jako osobę niewierzącą, która naprawdę nie jest tak bliska nam, jak ten, który chce podobnie służyć jak my. To nie znaczy, żeby go nie miłować. To jest zupełnie inna miłość, taka miłość litująca, miłosierna, że ktoś nie potrafi się wyzwolić. To jak patrzymy na ludzi grzeszących, na jakichś strasznie grzeszących, ja nie będę wymieniał, to braterstwo, powinniśmy nad nimi się litować i to jest miłość litująca się. Ale to nie znaczy, że mamy mieć z nim społeczność. To jest zupełnie coś innego. I Bóg też nie ma społeczności z grzesznikami, bo to, że nie ma, to powiedział ślepiec, braterstwo. Ja mówię, jak go pytali się, jakim cudem to Pan Jezus zrobił, mówi, ja tam nie wiem, ale wiem jedno. To, co wiem, to się nauczyłem, że Bóg grzeszników co? Nie wysłuchiwa. Bóg grzeszników, ale za tego grzesznika dał ofiarę naszego Pana, braterstwo. I to jest tylko ta różnica, że jeżeli chcesz grzeszyć, to nie będziesz miał społeczności z Panem Bogiem, co nie znaczy, że Pan Bóg cię nie miłuje. I my też mamy miłować ludzi grzeszących, chociaż grzechu nie popierać, a nawet bardzo mocno strofować, bo jeżeli nie będziemy ich strofować, to jak prorok Ezechiel powiada, będziemy winni ich krwi. Oni nagrzeszą, a my będziemy winni ich krwi. 2 Tymoteusza 2:6. Tam jest o rolniku. Bardzo piękny fragment. 2 Tymoteusza. Bardzo mi się podoba. Odczytam, bo tu jest tak. Dlaczego rolnik jako pierwszy powinien korzystać z plonu? Jak go rozumieć w kontekście od wersetu 4-7? Kogo może przedstawiać rolnik? Ja przeczytam te wersety. Żaden, który żołnierkę służy, nie wikle się sprawami tego żywota, aby się temu, co od którego za żołnierza przyjęty jest, podobał. A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeśli by się przystojnie nie potykał. Oracz, który pracuje, ma najprzód pożytki odbierać. Rozumiej, co mówię, a Pan niech ci da we wszystkim wyrozumienie. To bardzo podobny werset, ten werset 7, co Pan Jezus powiada, że mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. To słuchaj, co ja teraz powiedziałem. Tak samo, dokładnie tak samo apostoł Paweł. Rozumiej, co mówię, o czym ja mówiłem. Drodzie Heniu. Kto ma mieć najpierw pożytki z tego koronowania, potykania, przystojnie potykanie?
No nie wiem, czy dobrze myślę, ale być może chodzi tu o ludzi poświęconych, którzy się potykają i z tego pożytek odniosą w pierwszej kolejności.
Ale w jakim znaczeniu?
No, że osiągnął to, co brat Edzie dzisiaj powiedział, życie wieczne. Bo wierzymy, że dążymy do tego, by stać się tym wielkim pośrednikiem dla świata i z tego będzie pożytek otrzyma świat. Ale w pierwszym rzędzie, jeżeli ktoś pracuje, to pracuje dla siebie, więc pracujemy na swoje zbawienie, na swoje życie. Nie wiem, czy o to chodzi. Dziękuję.
Wydaje mi się, braterstwo, tak ten werset rozumiemy. Jeżeli ktokolwiek z nas służy Panu Bogu i przystojnie, właściwie służy, to tak naprawdę często Biblia mówi, co wy mi możecie ofiarować? Co wy mi możecie dać? Wszystkie zwierzęta są moje, wszystkie plony są moje, wszystkie złoto jest moje i co wy ty mi, człowieku, możesz dać? Czyli Pan Bóg innymi słowy mówi, że naprawdę jak mi służysz, to robisz dobrze mi czy komu? sobie braterstwo. Czyli przedstawia każdego człowieka wierzącego, który jeżeli żyje zgodnie z wolą ojcowską, zgodnie z Biblią, to z tego tytułu otrzymuje błogosławieństwo od Boga w tym życiu, a w przyszłości żywot wieczny. Tak rozumiemy ten tekst. To jest piękny tekst, który mówi o tym, że już dzisiaj możemy mieć bardzo dużo, a w przyszłości jeszcze więcej, łącznie do tego, co było tutaj wspomniane. O czym mówił apostoł Paweł, wspominając o chrzcie za umarłych? 1 Koryntów 15:29. Bracie Walenty. Musimy przyspieszać tylko, ja proszę. Bo chyba nie damy rady wszystkich.
Czyli 15 rozdział 1 listu do Koryntian to jest rozdział, który jest poświęcony nauce o zmartwychwstaniu przez apostoła świętego Pawła. I tak jak od wersetu 12 apostoł święty Paweł przez jakby logikę ludzką, przez zaprzeczenie stara się udowodnić, że zmartwychwstanie istnieje i należy to zmartwychwstanie wierzyć, bo inaczej nasza wiara chrześcijańska nie miałaby żadnego sensu, nie dawałaby nam nic w tym ani w przyszłym życiu. Tak w dalszym ciągu myślę, że to jest kontynuacja jakby tych myśli i po co dajemy się chrzcić za umarły, czyli śmierć Chrystusa, jeżeli nie ma zmartwychwstania. No co taki chrzest daje? No, w zasadzie nic. Jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to chrzest śmierci Chrystusa nie daje nam nic.
Tam, jak którzy się chcą nad umarłymi, czy dla dobra umarłych. Braterstwo, Kościół Chrystusowy chrzci się dla dobra umarłych. Czyli z Jego chrztu, to, że On się ofiaruje Panu Bogu, tak samo jak się ofiarował Pan nasz Jezus Chrystus, skorzystał cały rodzaj ludzki. Jeżeli my na wzór naszego Pana taki sam chrzest dla dobra umarłych, dla umarłych, nie nad umarłymi, bo tam jest właśnie w tej określeniu nad umarłymi, tylko dla umarłych, na ile wiem, powinno być, to dla umarłych, dla umarłego rodzaju ludzkiego Kościół się chrzci. Bo z jego chrztu będzie błogosławieństwo czasu wieku tysiąclecia. Będzie ta woda z proroctwa Ezechiela, cośmy tłumaczyli. To będzie pewna nauka, że jeżeli ty się chrzcisz, to owoc tego chrztu będzie w przyszłości. No to jest tłumaczone szeroko ten werset w naszej literaturze akurat. Dziedzictwo zmartwychwstania, można poszukać sobie, tam na pewno to jest wytłumaczone. Jak po czym poznasz, że masz Ducha Świętego? No, pytanie podpisane. Proszę, Darku. Będę korzystał z ciebie, bo tak rzadko jesteś, a ja chyba pierwszy raz z tobą na zebraniu jestem.
Szukam wersetu, to jest chyba w liście Jana, który mówi, że Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, iż dziećmi Bożymi jesteśmy.
To jest z Rzymian.
Być może z Rzymian. Myślę, że do pewnego stopnia jest to przeświadczenie z ducha, świadomość, którą mamy, celu, do którego się udajemy, o którym brat mówił w wykładzie, do chrztu. Jeżeli byśmy się tam nie wybierali, nie mieli tej świadomości, no to nie możemy się spodziewać, że cokolwiek takiego się stanie w sposób nieświadomy. Myślę, że to jest świadectwo, które wynika ze zrozumienia woli pańskiej i jak postępujemy drogą poświęcenia, wola nasza zbliża się do woli pańskiej, rozumiemy coraz więcej. Mamy pewną świadomość jego wyroków, jego obietnic i mamy pewność. Wiara jest ze słuchania i myślę, że to jest to przekonanie, które w nas powstaje, które nie da się określić za pomocą jakiejś formułki, czy też powiedzieć, że to czarne na białym. Jest to wewnętrzne przekonanie, które ci, którzy prowadzeni są Duchem Pańskim, posiadają w sercach.
No, dziękuję. Ja, braterstwo, w zupełności się z tym zgadzam, co brat Darek powiedział. Ale zawsze spojrzę na jeszcze z drugiej strony, bo zupełnie się zgadzam. Ja tak samo myślę, tak można powiedzieć, ale braterstwo, no nie chcę, żeby to było źle zabrzmiało, ale tak wszyscy ludzie mówią. W każdej ugrupowaniu. I dobrze mówią, bo to jest dobra odpowiedź, bo to jest właściwa odpowiedź. Tylko zależy, co przez to rozumiemy. Braterstwo, bo to, że Duch mi poświadcza, no wiecie, mnie tam, ja miałem dużo pomysłów i ludzie mieli, chrześcijaństwo miało dużo pomysłów i Duch im tam zawsze coś poświadczał. Ale żeby to było zgodne z tą wypowiedzią, to braterstwo, Duch jeszcze daje coś takiego jak owoce. Jeżeli się ma Ducha Bożego, to musi być, braterstwo, owoce, oprócz tego, co było tu powiedziane, muszą być owoce tegoż Ducha. Bo jeżeli ktoś nie daje owoców Ducha, to znaczy, że w nim Ducha Świętego nie ma. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, bo pamiętacie, list do Galatów, 5 rozdział, werset 22. A owoc Ducha jest miłość, radość, cierpliwość. A braterstwo, no tak cierpliwi jesteście względem mnie? No to cieszę się bardzo, jak tak naprawdę jest. Ale bardzo często się człowiek denerwuje. No to jeżeli ma te owoce, to ma dowód, braterstwo, bo owoc jest dowodem posiadania Ducha Świętego. Można mieć, oczywiście musimy dodać dla uspokojenia braterskiego, że owoce to najpierw są bardzo cierpkie, one takie małe są, takie nie byle jakie, tam czasami się coś uda, nie uda, ale one z latami mają być coraz lepszymi. Ja to powiem tak teraz do starszego pokolenia jeszcze ode mnie. Wy powinniście mieć najlepsze owoce. Przez lata uczenia się to bracia starsi, siostry starsze powinny mieć takie soczyste, słodkie owoce. Właśnie, żeby być przykładem dla ludzi młodych. Dla młodszych, bo przez lata ten owoc musi dojrzewać. To nie to, że od razu się wszystko ma. Nie, nieprawda. Jeżeli ktoś chce od razu mieć te świadectwa, to ja jestem przekonany, że on się zniechęci i nawet może się odwrócić. Ale możemy właśnie mieć coś takiego. Jeszcze może tylko to pytanie, bo tak w kolejności. 2 Mojżeszowej, 32 rozdział, od wersetu 21 do 32. Z opisu wydarzenia Aaron nie poniósł kary, werset 25. Aaron dopuścił się go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, co uwolniło Aarona od kary. Pamiętamy, tam jest o ulaniu cielca, ja nie będę czytał, że przynieśli złoto, ulali cielca, wzywali i że Aaron był tym, który ulał tego cielca. I co ciekawe, jak pamiętamy, kiedy przyszedł do niego Mojżesz, to braterstwo, pamiętacie, że zwrócił się do Aarona, cóżeś ty uczynił? A on powiedział, pamiętacie to określenie, takie, no takie fajne. No wy to przynieśli, ma ja tak w ogień rzuciłem i ulał. Tak, oj, przepraszam, taki cielec się ulał. No braterstwo, często to tak bywa, jak tak coś przyniosą, tak coś wrzucimy, to taki bałwanek się uleje. To tak właśnie bywa. Ale braterstwo, pytanie jest bardzo trudne. Co uwolniło Aarona od kary? Bo tam, pamiętacie, Mojżesz powiedział takie słowa. Kto pański przystąp do mnie i przystąpiło pokolenie Lewiego. I mieli przechodzić przez pośrodek obozu i zabijać każdego. Potem efekt tego to było dziesiątki tysięcy zabitych. Bo to się puściło, że Rota Korego później się upominała, przez siebie to się stało. To była konsekwencja, była dłuższa. Ale pytanie jest, co uwolniło Aarona od kary? Bracie Franio, króciutko.
Myślę, że Aaron jako kapłan był przedstawicielem Pana Boga. A lud jak gdyby wymógł na nim to uczynienie, doprowadził do tego przestępstwa, że został zmuszony do ulania tego cielca. Dziękuję.
Braterstwo, tu może jest taka myśl, wiecie, że może nie wszyscy bracia są odpowiedzialni za to, co robią. Że czasami na starszych zgromadzenie może wywrzeć to, że będzie uczyło tak, jak tam zbór go zmusza, chociaż on nie chce. Zgadza się to z listem do Tymoteusza, pamiętacie? 4 rozdział bodajże, werset piąty czy szósty. I zgromadzą sobie nauczycieli, mając świerzbiące uszy, i ku baśniom ich powiodą. Ci starsi mogą lać cielce, takie maleńkie, bo jest takie zapotrzebowanie społeczności. Można tak robić. Ale odpowiadając na pytanie, braterstwo, tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudna rzecz do wytłumaczenia. Krótko mówiąc, bo nie mamy na to czasu, krótko mówiąc, na Aaronie znajdowało się święty olej pomazania. To, co zrozumiał Dawid bez mówienia, co Dawid czuł w swoim sercu, że powiedział, że na wszystkich mogę rękę podnieść, ale na kogo nie mogę? Na pomazańca pańskiego. Nie mogę podnieść ręki na pomazańca pańskiego. Aaron jest nazwany, braterstwo, w psalmie 95 czy którymś, nie pamiętam, mogę później odszukać, świętym pańskim. Aaron był święty, na nim święty olej pomazania i on był osobą nietykalną dla narodu żydowskiego. To było święte szaty nosząc, był świętym pańskim i nie podlegał karze. Tak, taka jest zasada, to jest dosyć trudne, ale no tak było, tak Bóg chciał. Ale ja myślę, że my powinniśmy z tego lekcję taką wynieść, że czasami możemy być przyczyną upadku czy do tego, że ktoś z nas będziemy mieli taki wpływ na drugich, że oni będą się źle zachowywali. Bo tu na pewno Aaron nie zrobił nic właściwego. I pamiętacie, tam w 5 Mojżeszowej to wypomniał to Mojżesz Aaronowi, że synom Lewiego w ogóle, że się to, przeciwko temu nie zachowali się tak, jak należy, chociaż nie brali udziału w tym przestępstwie, bo przy wodach Meriba brali udział, przy tym nie brali, ale tym niemniej mieli tam stanąć i tego robić nie wolno. Wydaje mi się, braterstwo, na tym zakończymy. Bardzo długo trwało, ale takie miałem przyzwolenie. Ja tutaj zostawiam braciom z Biłgoraja i pytania, na które no, muszą już oni sami odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy chcieli poznawać, Bóg da nam poznanie. I jeżeli będziemy stawiać sobie pytanie, to Bóg da odpowiedź. Jeżeli nie stawimy pytania, Bóg nie da odpowiedzi. A pierwszym krokiem, który czyni nam odpowiedź, braterstwo. Wielokrotnie to wspominam. Pierwszym krokiem do poznania jest co? No, co jest pierwszym krokiem do poznania? No, to jest podstawa, to jest poza zasięgiem oczywiście. Ale co? Siostry z naszego zboru pamiętają moją myśl dobrze. Jak sobie uświadomię, że czegoś nie rozumie, to mogę to zrozumieć. Bo ludzie często nie wiedzą, że nie wiedzą. I ci nie znajdą odpowiedzi. Ale jak sobie braterstwo, to co powiedziałem, dziedzictwo naszej społeczności, stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi, to odpowiedzi są lepsze, gorsze, bo to nie jest od razu doskonałe, to nie są doskonałe odpowiedzi. Ale jest możliwość dojścia do czego. A jak się nie stawia pytań, braterstwo, to się jest, można być w takim systemie, gdzie ksiądz tam coś powiedział, starszy coś powiedział, sala powie amen i kończymy zebranie. To nie jest, braterstwo, społeczność wtedy błogosławiona. Ja zachęcam was do czynnego życia w zgromadzeniach, na konwencjach, do stawiania pytania, bo z tym jest odpowiedź boska i błogosławieństwo Boże. A przede wszystkim, jeżeli się ma poznanie, to jest się spokojny, wewnętrzny, bo się więcej Pana Boga troszeczkę rozumie i się niektóre rzeczy potrafi zrozumieć. Dziękuję, braterstwo.